Okej, okay. Też się cieszę, że was widzę.
Bardzo się cieszę, że możecie tutaj być. Usiądźcie sobie wygodnie. Jak się macie? Cieszycie się, że jest wiosna?
Tak?
To ja po prostu inne życie. Inne życie. To jest niesamowite, jak pory roku wpływają na nas. Później niestety pojawi się lato. Kto się zgadza, że niestety pojawi się lato? Dziękuję, że jesteście ze mną. Kto jest podekscytowany tym, że pojawi się jesień? Tak, wszyscy ludzie z tendencjami po prostu do rozkminiania, depresyjnymi, wszyscy lubią jesień. I kto się cieszy, kto ma ciągle miłe wspomnienia ze świętami w grudniu? Okej. Okay. Niektórzy z was podnieśliście rękę za każdym razem. Okej. Okay. Powiem wam dobry kawał. Powiem ci tak, on jest tak dobry, że połowa ludzi nie zrozumiała go na pierwszym nabożeństwie. Natomiast mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Chcecie naprawdę mieć dobry kawał? Chcecie go usłyszeć? Kawał będzie o kobziarzu. To jest kobza, tak? Każdy kojarzy kobzę. Jak oglądałeś Braveheart, Waleczne Serce, to na pewno wiesz, o co chodzi. Dobra, to niech ta kobza tu będzie. Więc posłuchajcie, bo ja muszę to tłumaczyć i od razu, także miejmy nadzieję, że to wyjdzie. Pewien kobziarz, który grał wiele koncertów, został poproszony o człowieka odpowiedzialnego za przeprowadzanie pogrzebów, aby zagrał na jednym pogrzebie dla człowieka, który był bezdomny, dla człowieka, który nie miał rodziny, nie miał przyjaciół, nie miał absolutnie nikogo. Także nabożeństwo odbędzie się tylko przy udziale tego urzędnika przeprowadzającego pogrzeb, no i tego kobziarza. A więc został poproszony, aby przyjechać na cmentarz do Kentucky, gdzieś daleko, na wsi, za lasem, i kobziarz zdecydował, że to jest dobra decyzja i on się tam uda. Jako typowy facet w pewnym momencie pogubił się, ale jako typowy facet postanowił, że nie będzie pytał o kierunek absolutnie nikogo, że on sobie poradzi. Summa summarum, pojawił się godzinę później i zobaczył, że tego człowieka, urzędnika pogrzebowego już nie ma, już musiał pojechać, karawanu już nie ma. Ale zobaczył grupę ludzi opartych o łopaty, którzy właśnie zjadali lunch. Poczuł się źle i zaczął przepraszać tych pracowników opartych o łopaty, że się spóźnił. Podszedł na krawędź grobu, zobaczył, że już wszystko jest zasypane. Czuł się fatalnie, że się spóźnił na pogrzeb bezdomnego człowieka. Nie wiedział, co ma robić. Kobziarz jak to kobziarz, zaczął grać. Ludzie oparci o łopaty odłożyli swoje lunche. Popatrzyli na niego, patrzyli z takim wzruszeniem, stanęli sobie w kółeczku i zaczął grać, kobziarz grał z całego serca, z całej swojej duszy dla człowieka, który nie miał rodziny, dla człowieka, który nie miał przyjaciół. Grał jak nigdy wcześniej, dla człowieka, który nie miał absolutnie nikogo. I kiedy zagrał Amazing Grace, czyli Cudowna Boża Łaska, najbardziej popularny utwór chrześcijański, pracownicy zaczęli płakać. Oni płakali, on płakał i wszyscy płakali razem. Kiedy skończył, spakował swoją kobzę i zaczął iść w stronę samochodu. Pomimo tego, że głowę miał opuszczoną w dół, czuł się źle, że się spóźnił i w ogóle, że śmierć bezdomnego człowieka, że nikogo nie było, jego serce było pełne satysfakcji. Kiedy otworzył drzwi do samochodu, usłyszał jednego z pracowników mówiącego tak: nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś takiego. Nigdy nie widziałem czegoś takiego, ani nie słyszałem czegoś takiego. A zasypuję te szamba od 20 lat. Okay, zrozumieliście, jak na pierwszym nabożeństwie? To jest naprawdę dobry kawał. Opowiedział go taki wybitny apologeta, czyli człowiek, który jest obrońcą wiary chrześcijańskiej, Rabbi Zacharias, który jest geniuszem, absolutnym geniuszem, i zaproszono go, aby wygłosił kazanie w świątyni mormońskiej i powiedział tak: zacznę od kawału, bo przesłanie będzie ciężkie. A przesłanie wcale nie będzie ciężkie, dlatego że Jezus w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale powiedział taką rzecz. Została powiedziana o nim taka rzecz, kiedy się pojawił w Nazarecie. Wszyscy potakiwali mu i podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust. i te pełne życzliwości słowa są przetłumaczone inaczej. Wszyscy podziwiali słowa pełne łaski. Jezus przyniósł łaskę i prawdę dokładnie w takiej kolejności. On jest Bogiem, który przyniósł łaskę na ziemię, przyniósł łaskę względem ludzi, a dopiero potem prawdę. Gdy najpierw spotykasz się z prawdą, czujesz się bezbronny. Ale Jezus najpierw przynosi łaskę i najpierw poznajesz Boga, Boga, który jest Bogiem łaskawym, zdajesz sobie świadomość, że to On umarł zamiast ciebie, że to On zapłacił karę za twój grzech i najpierw poznajesz Jego łaskę, poznajesz Jego miłość, a dopiero potem konfrontujesz się z Jego prawdą i tej prawdy nie stosujesz w swoim życiu bez łaski, ponieważ Bóg jest Bogiem łaski, który daje ci łaskę wypełniać prawdę. I powiem wam, ten czas, który jest teraz w moim życiu, jest bardzo skomplikowanym i trudnym czasem. Wczoraj, kiedy sobie siedziałem po południu, kiedy nie było absolutnie nikogo w domu, usiadłem sobie i zacząłem sobie zapisywać różnego rodzaju presje, które występują w moim życiu. Różnego rodzaju dylematy, trudne sytuacje, trudne relacje, nierozwiązane relacje, wyzwania, które są przede mną. I zapisałem całą stronę A4 różnymi rzeczami, dzieląc to na kategorie, które tych kategorii są cztery, które wypływały, z których wypływało jeszcze więcej różnych presji. I powiem wam zupełnie szczerze, od miesiąca czasu to jest dla mnie bardzo trudny czas. Czas pełen wyzwań, czas pełen po prostu takich rzeczy bardzo mnie konfrontujących. Rzeczy, których jeszcze nigdy nie robiłem, rzeczy, w których jeszcze nie byłem i te rzeczy po prostu ciągle się kumulują gdzieś w moim życiu. I tak zacząłem się modlić, mówię, Panie Boże, powiem Ci szczerze, że jest mi źle. Powiem Ci zupełnie szczerze, że jest mi źle. Tak dziwnie się czuję, przepraszam, czuję się, jakbym był gnieciony przez coś, jakby coś mnie chciało zgnieść, jakby coś chciało mnie po prostu spowodować, że stracę jakąkolwiek witalność, stracę jakąkolwiek chęć do życia, a przede wszystkim, że stracę wiarę, jeśli Panie Boże, Ty nie zadziałasz. I przez miesiąc czasu, kiedy zapisywałem sobie to, co Bóg gdzieś do mnie mówił, a to wierzę, że wczoraj to odnalazło swoją kumulację, kiedy zacząłem spisywać rzeczy, które są niesamowicie istotne, kiedy niebo wydaje się być zamknięte, kiedy jest wiele modlitw, na które jeszcze nie ma odpowiedzi, a wiele obietnic są tylko obietnicami, które nie mają żadnego zastosowania. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w takim miejscu, być może jesteś w takim miejscu, że są takie rzeczy w twoim życiu, że wiesz, że to jest Boża obietnica, wiesz, że to Bóg mówi do ciebie, wiesz, że tego Bóg chce, ale z jakiegoś powodu to się nie dzieje. Tak? Byłeś kiedyś w takiej sytuacji? Jeśli jesteś homo sapiens, to na pewno byłeś w takiej sytuacji, bądź jesteś w takiej sytuacji, bądź będziesz w takiej sytuacji. A więc cała ta seria kazań, która będzie się składać z dwóch kazań, jest zatytułowana Poczekaj. Kiedy zacząłem sobie notować te wszystkie rzeczy, których wierzę, Bóg mnie uczy przeważnie przez ostatni miesiąc, to zapisałem sobie 10 rzeczy i wszystkie zaczynają się na literkę P. Nad niektórymi pracowałem, aby nazywały się literka P. I dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj dowiesz się tylko o 5. Nie o 10, ale o 5 rzeczach, które są niesamowicie istotne. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, wersety od 12 do 15. Autor tego listu, prawdopodobnie Paweł, powiedział tak, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste, błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. To jest niesamowicie ważne, że pewne rzeczy, aby złapać w swoim życiu, aby otrzymać to, co Bóg ci obiecał, są potrzebne dwie rzeczy. My bardzo często akcentujemy tylko jedną rzecz, jest to tylko i wyłącznie wiara, tylko i wyłącznie wiara. Natomiast autor listu do Hebrajczyków mówi, że przez wiarę i co? I cierpliwość. I wydaje mi się, że większym problemem dla nas nie jest wcale wiara, ale większym problemem jest cierpliwość, ponieważ my nie lubimy czekać. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale nawet kiedy ostatnio kiedy byłem w McDonaldzie, czasami jestem zmuszony, aby tam jeść. Bo nie ma nic innego. a hot dogi w Orlenie to już wystarczy. I nawet kiedy przychodzisz do McDonalda, kiedy wszystko tam jest, jestem zafascynowany całym po prostu obsługą w McDonaldzie, że oni ciągle coś wymyślają, aby było jeszcze szybciej. I nagle zamawiasz coś przez to śmieszne urządzenie i nawet jak nie wiesz, jak masz to obsługiwać, a to ostatnio było w Częstochowie, nie wiesz, jak to obsługiwać, to podchodzi do ciebie człowiek, który chyba po to jest zatrudniony, aby ci pomógł, jak to zrobić. Więc on ci pomaga, jak to zrobić i zamawiasz wszystko i pojawia się twój numerek i czekasz już minutę, która wydaje się być już 500 lat i czekasz 2 minuty i zastanawiasz się, co się stało w McDonaldzie, że ty już czekasz 2 minuty. I później jesteś w Oleśnie, idziesz zamówić coś do jedzenia i już wiesz, gdzie jesteś. No 2 minuty to jest po prostu absolutnie nierealne. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jesteśmy pokoleniem, które jest przyzwyczajone do tego, aby mieć coś szybko. Szybko i ten jest najlepszy, kto jest najszybszy. Kto najszybciej ci coś zaserwuje i będziesz zadowolony z tego jak najszybciej. I Bóg mówi, poczekaj, naucz się być człowiekiem, który jest człowiekiem wiary, ale również człowiekiem, który jest człowiekiem cierpliwym. Abraham cierpliwie czekał i dostąpił spełnienia obietnicy. I chciałem wam powiedzieć na temat 5 rzeczy, każda zacznie się na literkę P, na temat 5 rzeczy, które są niesamowicie istotne, kiedy wiesz, że Bóg ci coś obiecuje, kiedy wiesz, że jest to Bożą wolą, a jest to jak taka obietnica Pana Boga zawieszona gdzieś, która wisi z sufitu i patrzysz na to i nie widzisz nawet malutkiej chmurki, która spowoduje jakikolwiek deszcz, która spowoduje, że ta obietnica się wypełni i nie widzisz nawet cienia w tym wszystkim nadziei. Pierwsza rzecz, pierwsze P, będziesz poznasz 10 P przez te całe 2 tygodnie. Pierwsze P jest takie, porównaj swoją wolę z Bożą wolą. Porównaj swoją wolę z Bożą wolą. A mój znajomy opowiadał mi historię, że ma znajomego, który ma już ładnych kilkadziesiąt lat, ma więcej niż nawet 50 lat i to jest człowiek, który jest sfrustrowany Panem Bogiem, ponieważ on zawsze wierzył i oczekiwał, że będzie bardzo, bardzo bogaty. Ale to się nie stało. A więc on jest rozczarowany Bogiem, zawiedziony Bogiem, nie ma w ogóle wiary w Pana Boga, bo on nie jest bogaty. Bo on nie jest bogaty. I powiem ci, jeśli twoim pragnieniem jest bycie bogatym, albo twoim pragnieniem jest jeździć najnowszym Lexusem, albo twoim pragnieniem jest mieć prywatny odrzutowiec, albo twoim pragnieniem jest mieć dom w Portugalii, w Hiszpanii i na Hawajach, jeśli to jest twoim pragnieniem i jeśli jesteś rozczarowany, bo nie widzisz nawet nie widzisz chmurki nadziei, że to się stanie, to chcę ci coś powiedzieć. Porównaj swoją obietnicę, porównaj swoje chcenie z Bożą wolą. Na szczęście Bóg nie zawsze mówi nam tak. Na szczęście my jako, jeśli jesteś ojcem, jeśli jesteś matką, to na szczęście nie mówisz swoim dzieciom tak na wszystko, czego one chcą. Na tym polega mądrość. Mądrość polega na tym, że ten, który ma moc dać, daje ci pewne rzeczy we właściwym czasie. Ale nie zawsze jest tak, że to, czego my chcemy, jest Bożą wolą. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, wersety od 15 do 17. Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza takie słowa. I ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. To, czym mówi Paweł do Tymoteusza, mówi Tymoteuszu, ty znasz to. Ty znasz to. Ty znasz Pisma. Ty znasz Pisma. Akurat apostoł Paweł mówił do Tymoteusza o Starym Testamencie. Ja wam pokazuję Stary i Nowy. Natomiast brak znajomości tego, co natchnął Bóg, brak znajomości ogólnej Bożej woli, brak zrozumienia, jaki jest Bóg i brak zrozumienia tego, co On chce dla nas, a czego nie chce, może spowodować w twoim życiu olbrzymie zamieszanie. Może spowodować w twoim życiu olbrzymi chaos. A więc bądź człowiekiem, który będzie poznawał Bożą wolę. My bardzo często chcemy poznawać konkretną Bożą wolę, specyficzną Bożą wolę do pewnych sytuacji, natomiast nie poznasz konkretnej Bożej woli, jeśli najpierw nie zaznajomisz się z ogólną Bożą wolą. Ja nie muszę modlić się o to, Panie, czy Ty chcesz, abym ja po prostu miał ten prywatny samolot. Czy Ty tego chcesz? Ja nie muszę się o to modlić, ponieważ to mi pokazuje, Boże Słowo, ogólna Boża wola pokazuje mi, że to w ogóle mi nie jest potrzebne do szczęścia. O pewne rzeczy nie musisz się modlić, na pewne rzeczy nie musisz oczekiwać, kiedy rozumiesz Bożą wolę. A więc pierwsza rzecz, porównaj swoją wolę z Bożą wolą. Porównaj swoją wolę z Bożą wolą. To jest kluczowe. Dlatego, że bardzo często ludzie są rozczarowani Bogiem, ludzie są zawiedzeni Panem Bogiem, ponieważ oczekują czegoś, czego On nigdy nie obiecał. Amen? Jest jeszcze jedna rzecz. Cokolwiek Bóg obiecuje, tylekroć zaprasza cię do współpracy. Bóg nie powiedział do Izraela, idźcie do Kananu i weźcie sobie tą ziemię. Bóg powiedział do Izraela, idźcie do Kananu i zdobywajcie tą ziemię. A więc obietnice się zdobywa, obietnic się nie otrzymuje, obietnice się zdobywa, jest potrzebna interakcja pomiędzy tobą a Bogiem. Na tym polega cały proces zbawienia. Chrystus umarł za nas, oddał za nas swoje życie, spłacił karę za nasz grzech, ale to jest dostępne dla każdego, kto przyjdzie i poprosi. Możesz z tego skorzystać, ale nie musisz, dlatego że Bóg jest Bogiem wolnej woli, On nie naruszy twojej woli. On nie naruszy twojej wolnej woli. To, że Bóg nie naruszy twojej wolnej woli, to jest odpowiedź na większość pytań i dolegliwości ludzi w obecnym świecie, którzy żyją z dala od Pana Boga. On nie naruszy twojej wolnej woli. On jest Bogiem, który uszanuje twoją wolną wolę. I On umarł na krzyżu i mówi, jeśli chcesz, przyjdź do mnie, wyznaj swój grzech, poproś mnie, abym zamieszkał w twoim życiu, a tak się stanie. Piłka jest po naszej stronie. A więc porównaj swoją wolę z Bożą wolą. Po drugie, drugie P. Pamiętaj, co kiedyś Bóg uczynił dla ciebie. Pamiętaj, co kiedyś Bóg uczynił dla ciebie. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, to jest sytuacja, kiedy Chrystus rozmnożył w cudowny, spektakularny sposób kilka bochenków chleba do tego stopnia, że można było nakarmić 1000 ludzi i rozmnożył kilka rybek do tego stopnia, że można było nakarmić 1000 ludzi. I jest sytuacja, która mówi tak, Ewangelia Marka, 8 rozdział, 13 werset. I opuściwszy ich, ponownie wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. A uczniowie zapomnieli wziąć chleba i nie mieli ze sobą w łodzi nic więcej, oprócz jednego bochenka. Wtedy przykazał im, uważajcie i strzeżcie się zakwasu faryzeuszy i zakwasu Heroda. I rozmawiali między sobą. Powiedział tak, bo nie mamy chleba. Jezus poznawszy to powiedział do nich, czemu rozmawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, jeszcze wasze serce jest odrątwiałe. Gdy łamałem tych 5 chlebów dla 5000 ludzi, ilu pełnych koszy kawałków zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. A gdy łamałem tych 7 chlebów dla 4000 ludzi, ile pełnych kawałków zebraliście? Oni odpowiedzieli 7. I zapytał ich, jakże więc nie rozumiecie? Jakże więc nie rozumiecie? Chrystus rozmnożył w spektakularny sposób, dokonał cudu zamiany kilku bochenków chleba i kilku rybek do tego stopnia, że starczyło dla 1000 ludzi i jeszcze mnóstwo zostało. Uczniowie Chrystusa płyną na łódce i nie rozumieją jednej kluczowej rzeczy. Tą jedną kluczową rzecz, której oni nie rozumieją, to jest to, że Bóg, który przed chwilą rozmnożył chleb, przed chwilą zatroszczył się o nich, to jest ten sam Bóg, który jest z nimi i stoi z nimi przed kolejnym wyzwaniem. To jest coś, co często się zdarza w naszym życiu chrześcijańskim, że my nie magazynujemy cudów, które Bóg dla nas czyni. Nie magazynujemy, a więc powoduje to, że kiedy pojawia się wyzwanie, zaczynamy panikować, zapominając o tym, że Bóg już kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet kilkaset razy był wierny względem nas, aby nas ocalić, aby nas zbawić, aby nas uzdrowić, aby się o nas zatroszczyć. To jest ciągle i ten sam Bóg. Diabeł zrobi wszystko w twoim życiu, aby spowodować, że to już nie jest ten sam Bóg. Diabeł zrobi wszystko, abyś zapomniał o tym, co Bóg uczynił dla ciebie. Kiedy patrzysz na historię Izraela, w jaki sposób Bóg ich wyprowadził z Egiptu, i to było niesamowite, jak Bóg ich wyprowadził z Egiptu. To było spektakularne, to było wow, to był szok. plaga za plagą, cuda, po prostu oni widzieli Bożą chwałę, oni widzieli Boży ogień, oni widzieli Bożą chmurę, doświadczali Boga tak jak prawdopodobnie my nigdy tutaj na ziemi nie będziemy tego doświadczać. I pojawiają się na pustyni i pojawia się wyzwanie, że nie ma wody i oni marudzą, że nie ma wody. I zadają pytanie sobie i zadają pytanie Mojżeszowi, po co nas tu w ogóle wyprowadziłeś? Po co nas wyprowadziłeś z Egiptu? Mogliśmy tam być w niewoli, ale był czosnek, była cebula, nie wiadomo o co chodzi z tym czosnkiem i cebulą, widocznie to był jakiś rarytas. A więc po co nas wyprowadziłeś? Często w Nowym Testamencie, często w Starym Testamencie czytamy o ludziach, którzy zapomnieli przed kolejnym wyzwaniem, że Bóg był wierny w poprzednim wyzwaniu. Bóg jest ciągle taki sam. Jest taki człowiek w Biblii, nazywa się Dawid. Został królem. Nikt do końca nie rozumie, jak to jest możliwe, że kiedy była walka pomiędzy Filistynami i Izraelitami, to była taka walka, że i Filistyni dali jednego wojownika, Izraelici mieli dać jednego wojownika. Kto wygra, oszczędzimy mnóstwo ofiar. Kto wygra, ten będzie tym, który będzie panował nad pobitym narodem. A więc ginęły maksymalnie dwie osoby. Maksymalnie. A więc pojawia się Goliat, olbrzym, kolos, niesamowicie potężny wojownik i pojawia się Dawid, który występuje przeciwko niemu. I Dawid ma świadomość jednej rzeczy. To, w jaki sposób Bóg się troszczył o Dawida, kiedy on pasał owce, kiedy nikt tego nie widział, tylko Dawid to widział. I kiedy pojawiał się niedźwiedź, kiedy pojawiał się lew, Dawid był w stanie pokonać niedźwiedzia, Dawid był w stanie pokonać lwa. I z tą świadomością, że Bóg był wierny wtedy, z tą świadomością Dawid wychodzi przeciwko Goliatowi i mówi, mój Bóg znowu będzie wierny. Mój Bóg znowu będzie wierny. W naszym życiu chrześcijańskim bardzo często jest tak, że panikujemy przed kolejnymi wyzwaniami, bo zapominamy o tym, że wszystkie cuda, które się dokonały w naszym życiu, wszystko to, co Bóg czynił, zapominamy o tym i myślimy, że Bóg się zmienił. Pomyśl o tym przez chwilę. Apostoł Paweł powiedział, ten, który rozpoczął dobre dzieło w nas, ten je dokończy. To jest Boża obietnica. Boża obietnica odnośnie mnie, odnośnie ciebie, że to, co on rozpoczął, to on skończy. Wiecie, Jezus powiedział, że nasze jarzmo, które mamy wziąć, jest łatwe i przyjemne. Ono jest łatwe i przyjemne dla tych, którzy po pierwsze ufają całkowicie Chrystusowi i dla tych, którzy wierzą w Chrystusa. Ono jest trudne dla tych, którzy przestali ufać Chrystusowi i zaczęli ufać sobie. I ono jest trudne i ciężkie dla tych, którzy po prostu stracili z Nim relację. To, co cię może uratować, uwierz mi, to, co cię może uratować, to, co ci może niesamowicie pomóc, to, co ja widzę często jako atak paniki wśród ludzi, którzy przechodzą przez trudny moment, to jest to, że oni zapominają. Bardzo często w Izraelu było tak, że Bóg kazał robić ołtarze, kazał robić oczywiście z kamieni nieciosanych, aby Izrael pamiętał, co tu się dokonało. Nie przez przypadek nazwa góry, gdzie Chrystus został ukrzyżowany, Golgota, szczyt tej góry, nie został wymazany z Biblii, ale z jakiegoś powodu Bóg spowodował, że ta nazwa jest, aby ludzie, będąc tam, przypominali sobie, co Chrystus dla nich zrobił. Nie przez przypadek Bóg pozwala, aby krzyż był wszędzie w naszym kraju, aby ludzie coraz bardziej łapali świadomość tego, co się stało na krzyżu. Bóg zostawia pewne rzeczy, które wyzwalają w nas, w naszej pamięci, to, co On dla nas zrobił. Problem w naszym chrześcijańskim życiu polega na tym, że my myślimy, że Bóg kiedyś był wierny, ale teraz już nie jest. I w ogóle nie rozumiemy tego, że to jest absolutnie bez sensu, bo Bóg jest zawsze wierny. Trzecie P. Powtarzaj sobie właściwe rzeczy. Jest historia o kobiecie, która cierpiała kilkanaście lat na krwotok i Biblia opisuje ją w taki sposób. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, wersety od 20 do 22. Wówczas pewna kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok podeszła z tyłu i dotknęła frędzla szaty Chrystusa. Powtarzała bowiem sobie, Gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. A kiedy to się stało, Jezus obrócił się, spojrzał na nią, powiedział: bądź dobrej myśli, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej pory kobieta była zdrowa. Zauważcie jedną rzecz. Ta kobieta powtarzała sobie: gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. Brady Boyd w swojej książce, która ma angielski tytuł Speak Life, opisuje 4 rodzaje konwersacji, które tworzą emocjonalnie zdrowie w twoim życiu. Pierwszy rodzaj konwersacji, który jest, to jest konwersacja pomiędzy tobą a Bogiem, my to nazywamy modlitwą. Drugi rodzaj konwersacji jest pomiędzy tobą a wrogiem Pana Boga, czyli diabłem. Trzeci rodzaj konwersacji to jest konwersacja pomiędzy tobą a innymi ludźmi. I czwarty rodzaj konwersacji, ten najbardziej istotny, to jest konwersacja, którą odbywasz sam ze sobą. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, może to zabrzmi dziwnie dla ciebie, ale jesteś człowiekiem, który rozmawia sam ze sobą. Jesteś człowiekiem, który sam do siebie mówi pewne rzeczy. Tak? Który sam mówi pewne rzeczy. O nie, znowu mi to nie wyjdzie, jestem beznadziejny. Znowu tego nie zrobię. Nie, to się nie uda. Nie, na pewno. I nie musisz wypowiadać na głos, werbalizować tego, o czym myślisz, ale to są myśli w twojej głowie. Ta kobieta powtarzała sobie: gdybym tylko dotknęła frędzla jego szaty, byłabym uzdrowiona, i to się stało. Ona dotknęła frędzla szaty Chrystusa i została całkowicie uzdrowiona. I powiem wam jedną rzecz. Albo w to uwierzysz, albo będziesz żył dalej tak, jak żyjesz. Dla mnie w chrześcijaństwie i w życiu człowieka Chrystus wystarczy. Chrystus wystarczy. On naprawdę jest tym, który wystarczy. On naprawdę jest tym, który jest w stanie przynieść jakikolwiek przełom do twojego życia. On jest tym, który jest w stanie złamać każdą chorobę, każdą presję, każdą sytuację w swoim życiu. On wystarczy. Oszustwo diabła polega na tym, że Chrystus nie wystarczy. A więc potrzebujemy jeszcze tego, jeszcze tamtego. Wiesz, chrześcijaństwo jest spoko, ale jeszcze to czy tamto. Ta kobieta spróbowała już tego, co ludzie jej mogli dać, ponieważ wydała wszystkie pieniądze na lekarzy i powtarzała sobie jedną rzecz. Jeśli dotknę się chociaż Chrystusa, będę uzdrowiona. Moje pytanie jest takie, co sobie powtarzasz, kiedy niebo wydaje się być zamknięte? Co sobie powtarzasz, kiedy nie widzisz przełomu w pewnych rzeczach? Co sobie powtarzasz, kiedy obietnica, którą Bóg ci dał, jest tak daleko od ciebie, że nie ma nawet cienia nadziei, że to się stanie? Co sobie powtarzasz? Możesz sobie powtarzać swoje własne wnioski, które wyciągasz, które czasami są zgodne z punktem pierwszym, czyli porównaj Bożą wolę z twoją wolą. A możesz być człowiekiem, który zasiewa największą truciznę sam sobie i nikt nie jest winny twojemu stanowi, tylko twoje negatywne myślenie, twoje negatywne słowa, twoje słowa pozbawione wiary, twoje słowa pozbawione po prostu nadziei. Ta kobieta powtarzała sobie: jeśli tylko dotknę Chrystusa. Nie wiem, ilu z nas było naprawdę w ciężkiej sytuacji w swoim życiu, w takiej sytuacji, że to była sprawa życia i śmierci. To jest ekstremalna sytuacja, mam nadzieję, że ciebie nie dotyczy. Ale w takich sytuacjach olbrzymie znaczenie odgrywa to, co sobie powtarzasz. Co sobie powtarzasz? Nie, mój mąż się nigdy nie zmieni. Nie, nigdy nie będziemy mieli dzieci. Nie, on nigdy nie będzie wolny. Nie, on nigdy nie będzie zdrowy. Nie. To jest to, co sobie powtarzasz, a to, co sobie powtarzasz, wytwarza wiarę w twoim życiu, wytwarza wiarę w twoim umyśle i powoduje, że całe twoje wnętrze zachowuje się adekwatnie do tego, w co wierzysz. Co sobie powtarzasz? Jeśli jesteś człowiekiem, który jesteś w tym miejscu, gdzie ja, wiele obietnic wisi na sznureczkach z nieba. Nie ma cienia nawet, nie ma chmurki, która by wskazywała, że to się stanie. Bądź człowiekiem, który przynajmniej nie będzie mówił o tym: nie, to się nie stanie, to jest niemożliwe, to jest nierealne. To jest... I powiem wam, we mnie to jest obecnie największa walka, którą toczę, to jest walka z tym, co ja mówię. z tym, co ja myślę, z tym, co ja wypowiadam. Bo to, co sobie powtarzam, może albo budować moje życie, inspirować moje życie, albo ciągnąć je w dół. Amen? Czwarta rzecz. Pozostań nienaganny. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 5, werset 7, od 5 do 7 wersetu. Jest historia na temat Elżbiety i historia na temat Zachariasza. Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, której na imię było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna i oboje byli w podeszłym wieku. Mamy historię Elżbiety i Zachariasza. Ludzi w starszym wieku, Zachariasz był jednym z kapłanów i byli w starszym wieku i Biblia opisuje ich, że byli to ludzie, którzy byli sprawiedliwi w oczach Boga, nie w swoich oczach, ale w oczach Boga i postępowali nienagannie według wszystkich, nie kilku, ale według wszystkich przykazań i nakazów Pana. I Biblia pokazuje ich jeden problem. Nie mieli dziecka. I sytuacja idzie kilka wersetów dalej, do 13 wersetu, kiedy Zachariasz, kiedy to jest jego czas, aby on wszedł, aby składać ofiary, i pojawia się sytuacja, kiedy objawia mu się anioł Pana, który mówi do niego tak, nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Wiecie, co mnie rozsadziło w tym tygodniu, kiedy się temu przyglądałem? To byli ludzie, Biblia nie pokazuje ich modlitwy, ale to byli ludzie, którzy modlili się do Pana Boga, Panie Boże, chcemy mieć dziecko. I oni czekali. I wydawało się, że już w takim wieku to jest absolutnie nierealne, żeby mieli dziecko, ale oni dalej się modlili, ponieważ anioł Pana powiedział, niebo zobaczyło modlitwę twoją, niebo wysłuchało twojej modlitwy. I będziesz miał syna, któremu nadasz na imię Jan. I wiecie, co jest najciekawsze w tym całym czekaniu? Że oni ciągle byli nienaganni i ciągle byli sprawiedliwi. Kiedy czekasz na coś, co się nie wydarzyło, kiedy czekasz na coś, aby Bóg to spełnił, największą pokusą jest to, aby sobie podarować i żyć tak jak kiedyś, zmniejszyć granice i robić coś, co robiłeś kiedyś, kiedy byłeś daleko od Boga. Ponieważ czekasz i nic się nie dzieje. Oni, pomimo tego, że nic się nie działo, że musieli tak długo czekać, ciągle byli sprawiedliwi i nienaganni. Powiedz mi, jak funkcjonujesz w sytuacji, kiedy czekasz na coś i coś się nie dzieje, wiesz, że to jest Bożą wolą i to się nie dzieje, I tutaj w tej sytuacji my nie mówimy o tygodniach, nie mówimy o miesiącach, ale mówimy o latach, z roku na rok i czekasz. I to się nie zmienia. Ty ciągle czekasz. I Elżbieta i Zachariasz byli nienaganni i sprawiedliwi w oczach Boga. To jest dla mnie niesamowite, że można być takim człowiekiem. I ostatnia rzecz. Postrzegaj świat pozytywnie. Postrzegaj Bożą obietnicę pozytywnie. 4 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, werset 25. Jest sytuacja, kiedy Izrael ma wejść do ziemi Kanaan, mieli się do tego przygotowywać i Mojżesz powiedział im, aby oni, 12 głównych liderów z każdego plemienia, jeden z każdego, 12 zwiadowców poszło i zobaczyli ziemię, którą Bóg im daje. Nie którą Bóg im da, ale którą Bóg im co? Daje. A więc oni wyruszyli, aby zobaczyć, poszli zobaczyć i wracają. I Biblia mówi tak, w 25 wersecie, ze swojej zwiadowczej wyprawy do ziemi Kanaan wrócili po 40 dniach. Po powrocie udali się do Mojżesza i do Arona, stanęli też przed całym zgromadzeniem Izraelitów w Kadesz na pustyni Paran. tam zdali sobie sprawę oraz tam zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu. Pokazali także płody ziemi, które ze sobą przynieśli. Opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Teraz posłuchajcie. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś. I przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz, to jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny. Miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy także potomków Anaka. W ziemi Negeb mieszkają Amalekici, Hetyci, Jebuzyci, Amoryci, zamieszkują góry, Kananejczycy mieszkają nad morzem, a także wzdłuż Jordanu. Na tę wieść lud oburzył się na Mojżesza, także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy na ziemię, odważnie przekonywał, i zdobędziemy ją, na pewno zdołamy ją zdobyć. Jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem, jest on dla nas, od nas silniejszy. Każda obietnica, którą Bóg ci daje, każda obietnica, którą Bóg ci daje, wszystko to, co jest zapisane w Bożym Słowie odnośnie twojego życia, każda obietnica jest obietnicą, która wygląda naprawdę fantastycznie. Która jest naprawdę fantastyczna. Kiedy czytasz to, co Chrystus obiecywał ludziom, którzy pójdą za Nim, kiedy patrzysz na Boże Słowo, kiedy widzisz całość Bożego Słowa, kiedy widzisz Jego miłość względem nas, to wygląda fantastycznie. Natomiast tak jak oni byli zachwyceni mlekiem i miodem, owocami, oni byli tym zachwyceni i użyli takiego jednego słowa, które jest w stanie zmienić bieg twojego życia. To jest słowo, które brzmi jednakże, to jest słowo, którego synonimem jest ale, jakkolwiek, wszystko jest fajnie ale, wszystko jest fajnie jednakże, wszystko jest fajnie jakkolwiek, wszystko jest fajnie ale to i tamto i owamto. Każda Boża obietnica ma swoich przeciwników. I byli ludzie, mniejszość, która skupiła się na Bożej obietnicy, powiedzieli, to jest coś, co Bóg nam daje. To nie ma znaczenia, co ty mówisz. Ja w to nie wierzę, co ty mówisz. Ważne jest to, co Bóg mówi do mojego życia. Ważne jest to, jaka jest Boża obietnica. Nie mów do mnie, nie mów do mnie. Ja po prostu trzymam się tego, co Bóg do mnie mówi. Dlatego Biblia wiele razy mówi o tym, abyśmy byli ludźmi, którzy patrzą przed siebie, nie rozglądali się w lewo ani na prawo. Bądź skoncentrowany na Bożych obietnicach. Ta wieść, negatywna wieść na temat tego, jacy olbrzymi tam są, spowodowała, że większość ludzi po prostu wymiękło. Spowodowało, że Izrael, nie pamiętając... Zobaczcie, jaki to jest paradoks. To nie jest tak, że Izrael przeszedł przez Morze Czerwone. Izrael spektakularnie przeszedł przez Morze Czerwone. Odsunęła się jedna część wody, druga część wody, oni przeszli po suchym lądzie. Bóg ich ocalił z Egiptu, a oni mają wejść do Kananu i nie rozumieją tego, że cokolwiek Bóg zaczął, on to skończy. I być może jesteś w takim miejscu dzisiaj jak ja. Patrzę na to wszystko. Dla mnie te wiszące bombki zwane obietnicami to są bardzo konkretne wyzwania. Bardzo konkretne wyzwanie. I patrzysz na to i powiem wam, że w wielu w tych sytuacjach nawet nie widać małej chmurki nadziei. Ale Bóg jest Bogiem, który dokonał tyle cudów w moim życiu. Bóg jest Bogiem, który dokonał tak wielkich rzeczy w moim życiu, że z tym Bogiem i z tą historią, którą z Nim mam, stanę przed tym, co jest teraz przede mną. I wiem, że On znowu będzie wierny. Że On znowu się zatroszczy i znowu będzie mi głupio. I znowu będzie mi głupio, ponieważ za 10 lat, kiedy pomyślę o tej kartce, którą sobie wczoraj napisałem, kiedy pomyślę o tej kartce, mówię, Boże, co ja wtedy brałem? Co ja wtedy piłem? Co ja wtedy oglądałem? Że ja w ogóle to zapisałem? Czy to oznacza, że za 10 lat nie będzie wyzwań? Będą jeszcze większe. Każde wyzwanie To jest kolejny pomnik, który budujesz z Panem Bogiem. Chciałbym pomodlić się dzisiaj do każdego z nas. Nie wiem, w jakim jesteś czasie, nie wiem, przez co przechodzisz, nie wiem, czy jesteś w miejscu olbrzymiej presji i oczekujesz, aby coś się zaczęło dziać. Ale zdaję sobie sprawę z kilku presji, które mogą występować w naszym życiu. Jedna presja to jest to, że chciałbyś mieć małżeństwo, które ma sens. Chciałbyś mieć małżeństwo, które ma jeden cel w życiu. Chciałbyś mieć małżeństwo, które się dogaduje i widzisz, że to nie jest tak. Być może jesteś znowu w związku małżeńskim, jesteś człowiekiem, jesteście parą, jesteście małżeństwem, które chce mieć dzieci i z jakiegoś powodu nie możecie mieć tych dzieci. Być może jesteś singlem, być może nie masz ani męża, ani żony, a bardzo byś chciała mieć kogoś i nie chcesz być sama. Nie chcesz być sam. I pewne rzeczy się nie dzieją. Być może coś ci dolega, być może jesteś chory i nie widzisz cienia nadziei, że cokolwiek się polepsza, że cokolwiek się zmienia. Te 5 rzeczy, o których ci mówiłem, o których tobie mówiłem, o których przede wszystkim sam sobie mówiłem, to są rzeczy, które mogą pozwolić ci przejść przez miejsce, w którym jesteś, w taki sposób, jak chce Bóg. W taki sposób, jak chce Bóg. Jeśli możesz, to powstań, pomodlimy się razem. Ma to dla ciebie sens? Tak, ma to jakieś przełożenie do twojego życia? Okej, cieszę się, że jesteś ze mną. Halleluja, Duchu Święty. Tak bardzo chcę cię prosić, Panie, abyś objawił te Boże prawdy, które są w Twoim Słowie odnośnie tego, jak mamy przechodzić, Boże, przez trudny czas. Abyśmy, Boże, podążali za tym, co mówi Twoje Słowo. Abyśmy nie wymyślali sobie pewnych rzeczy. Abyśmy byli ludźmi, którzy pamiętają o tym, co kiedyś dla nas uczyniłeś. Abyśmy powtarzali sobie rzeczy, Duchu Święty. Abyśmy powtarzali sobie rzeczy, które przynoszą życie do nas. Panie Jezu, modlę się też o to, abyśmy mieli właściwą perspektywę tego, że cokolwiek Ty dajesz, to ma swoich wrogów, ale od nas zależy, Duchu Święty, od nas zależy, na czym skupimy w swój wzrok. Święty Panie, prowadź nas. Panie, potrzebujemy Ciebie i modlę się, aby to Słowo wykonało swoją pracę. Aby to Słowo wykonało swoją pracę. Aby to Słowo, Boże, wydało swoją pracę, abyśmy nigdy nie wątpili w to, że Ty wystarczysz. Abyśmy nigdy nie wątpili w to, Duchu Święty, że Ty wystarczysz. Panie, tak wiele razy doświadczyłem w swoim życiu, Panie, Twojej ingerencji, gdzie moje serce, moje usta mogły tylko krzyczeć: Panie Jezu, Ty wystarczysz. Ty jesteś Bogiem, który ma moc zmienić każdą sytuację. Święty Panie i Ojcze, wypełniaj nasze życie nadzieją, wypełnij też nasze serce wiarą i przede wszystkim cierpliwością. Przede wszystkim cierpliwością, abyśmy wiedzieli, Duchu Święty. Byśmy wiedzieli, że to, na co czekamy, tak jak Abraham, tak jak Elżbieta, tak jak Zachariasz, że to, na co czekamy, to się stanie. Duchu Święty, niech będzie uwielbione Ojcze Twoje imię, niech będzie wywyższone Twoje imię. Amen. Jeśli jesteś w tym miejscu i być może nawet nie jesteś w stanie nawet przełożyć tego wszystkiego do swojego życia, nie widzisz działania Boga albo widzisz je po prostu w bardzo taki sposób delikatny, jak promienie światła, które przechodzą przez coś ciemnego i czasami poczujesz to światło. Być może jesteś w takim miejscu, kiedy jesteś daleko od Pana Boga. Nigdy nie powiedziałeś Mu: Boże, bądź moim Bogiem. To jest to dobra, jest zła i dobra wiadomość. Bóg się troszczy o swoje dzieci. To jest ta zła wiadomość, bo jeśli nie jesteś Jego dzieckiem, On się o ciebie nie troszczy. Jeśli uciekasz od Niego, jeśli odchodzisz od Niego, nie chcesz mieć z Nim nic wspólnego, On nie jest w stanie zaingerować w twoje życie. Natomiast jeśli jesteś w takim stanie, że nie jesteś Jego dzieckiem, dobra wiadomość polega na tym, że teraz możesz się Nim stać. Że teraz możesz się Nim stać. Tydzień temu, kiedy byłem w Katowicach, Ja i Krysia rozmawialiśmy z ludźmi, którzy mieli życie po prostu tragiczne, to jest mało powiedziane. Którzy byli w takim miejscu w swoim życiu, gdzie ty nigdy nie chciałbyś być. I nastąpił moment, kiedy Bóg zaczął ciągnąć ich do siebie, aby mogli poddać swoje życie Chrystusowi. I to, co się wydarzyło w chwili, kiedy oni oddali swoje życie Chrystusowi, to jest absolutna rewolucja. A ci ludzie oddali swoje życie Chrystusowi tutaj w Oleśnie, jak mamy chrzest 14 maja, to oni powiedzieli w trójkę, my się chcemy tu ochrzcić. Tylko tu, bo tu się nawróciliśmy i tu mamy być. I powiem wam, transformacja, która nastąpiła w ich życiu, to jest dla mnie szok. To jest dla mnie... Ja takich ludzi nigdy w życiu nie chrzciłem. Nigdy w życiu nie widziałem takiej transformacji. Ale oni wyszli z założenia, że Chrystus wystarczy. Że Chrystus, który podtrzymuje cały wszechświat, że Chrystus, który stworzył cały wszechświat, On jest w stanie nadać ci sens, On jest w stanie nadać ci, przynieść ci wolność, bo On wystarczy. Pytanie jest takie, czy ty Mu zaufasz. Jeśli chciałbyś Mu dzisiaj zaufać, jeśli chciałbyś dzisiaj podać swoje życie temu jedynemu prawdziwemu Bogu, który chce prowadzić twoje życie, ale to ty musisz Go zaprosić. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi, proszę, pomódl się ze mną taką prostą modlitwą. Tu nie chodzi o elokwencję, tu chodzi o szczere serce, które woła do Niego. Powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę poznać Ciebie. Chcę, Panie, aby moje życie było przepełnione Tobą. Boże, ja przepraszam Cię za każdy grzech w moim życiu. Za każdą głupotę w moim życiu. Panie Jezu, oczyść mnie i wejdź do mojego serca. Stań się moim Bogiem, ponieważ ja chcę podążać za Tobą. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. I chcę iść za Tobą. Amen.